Witamy w podcaście, który nagrywamy dzisiaj dla Zachęty. Widzimy się w gronie, w którym w zeszłym roku spędziliśmy ze sobą bardzo dużo czasu. Dzień dobry, ja nazywam się Marta Czysz. Jestem kuratorką pawilonu na 60., polskiego pawilonu na 60. Biennale w Wenecji. I dzisiaj rozmawiamy wspólnie w gronie przy okazji wystawy, którą otwieramy w Zachęcie pobiennalowej, razem z artystami, którzy reprezentowali polski pawilon, czyli Open Group. Jurij Bilej, Anton Warga są dzisiaj z nami. Pawlo Kowacz, trzeci członek kolektywu, jest nieobecny, jest obecnie w Ukrainie. Prawdopodobnie wspomnimy go jeszcze dzisiaj nie raz. Oraz grupa Centrala, Małgorzata Kuciewicz oraz Simone de Jacobis, nasi scenografowie tego pawilonu, ale też osoby, które już nie pierwszy raz do tego pawilonu zawitały. Zresztą Open Group też, ale nie do polskiego, ale do ukraińskiego. Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o tej wystawie, o temacie tej wystawy, dlatego że jest szczególny i niełatwy, chociaż był próbą przekroczenia pewnej granicy, jeśli chodzi o taką dostępność różnych komunikatów i tym, jak trudnym komunikatem często bywa sztuka współczesna. Porozmawiamy też o pracy kolektywnej, dlatego że gościmy dzisiaj dwa kolektywy tak naprawdę, i grupę Centrala i Open Group, ale też o pracy kolektywnej nad wystawą, dlatego że razem nad nią pracowaliśmy i byliśmy w jednym zespole. Jest to współpraca zawsze bardzo szczególna, a takie wystawy, nie tylko jak pawilon na Biennale w Wenecji, ale takie wystawy, które są takie wystawy, które często powstają bardzo długo. Jest to jakiś proces, który na początku nie jest jeszcze wystawą, ale właśnie jest jakimś pomysłem, jest tematem pewnej dyskusji i dopiero później rodzi się z tego pomysł na sztukę. Ja bym chciała dzisiaj o tym porozmawiać, bo bardzo często przy okazji podcastów o sztuce chcemy wiedzieć, jak powstaje sztuka, jak z tej sztuki robi się wystawę i w jaki sposób ta wystawa później wygląda i kto jest za nią odpowiedzialny i jak przebiega proces przepracowywania tej sztuki, która jest pokazana na tej wystawie, gdzie są różne osoby odpowiedzialne, do tego, jak to finalnie wygląda. Ale może zacznijmy od tego, że praca, o której dzisiaj opowiadamy, Repeat After Me 2, która została stworzona jako dwukanałowa instalacja do pawilonu polskiego, wcześniej funkcjonowała, jej jakby pierwszą odsłoną była praca, która powstała w 2022 roku i miała po prostu tytuł Repeat After Me. Ja ją zobaczyłam w Galerii Labirynt w 2022 roku i na pewno bym nie pomyślała jeszcze wtedy o tym, że kiedyś pokażę to na wystawie, a szczególnie takiej w Wenecji, a potem w Zachęcie. Ale rzeczywiście ta praca wywarła na mnie ogromne wrażenie i są takie momenty, w których coś się zmienia w człowieku, coś się czuje, o czymś się nie może zapomnieć. I wydaje mi się, że sztuka też działa na takich instynktach. I potem okazało się, że jest to właśnie ta praca, która będzie rozwijana i kontynuowana przez Open Group. Kolektyw Open Group znam już od kilku lat, więc też to jest, ta nasza wspólna praca była efektem wieloletniej relacji i też jakby obserwowałam waszą sztukę od samego początku, ale też jakby to, w jaki sposób od 2015 wasza sztuka się zmieniała, dlatego że bardzo dużo z waszych prac podejmowało temat wojny. I chciałam się was może zacząć od rozmowy z Open Group, od Julia i Antona. Jakbyście opowiedzieli o tym, jak to jest pracować w takim kolektywie, który tworzy ten element, tą sztukę, zanim dojdzie do pokazania jej na wystawie. Ale też chciałam się was spytać o to, jak się tworzy pracę o wojnie? Jakie to są emocje i w jaki sposób budujecie ten przekaz, żeby dotrzeć do ludzi z komunikatami o wojnie i jakie są to komunikaty?
To ja zacznę od pierwszego pytania. I tak, dzień dobry. Dziękuję za pytanie, Marta. Jak się pracuje w grupie? No, to jest coś... Cały czas, można to nazwać cały czas próbą zrobienia czegoś razem. Cały czas dojrzenia do jakiegoś kompromisu, bo to inaczej nie można nazwać. Mi się tak wydaje, że oczywiście, że z latami to się trochę zmienia i to porozumienie staje się czym dalej, tym łatwiejsze, bo z jednego spojrzenia można to jakby znaleźć, zrozumieć, że idziemy w dobrym kierunku i rozumiemy się. To jest najważniejsze w pracach kolektywnych. No i ten kompromis to nie jest coś takiego, takim klasycznym kompromisem, w którym ktoś jest poszkodowany. To jest kompromis pomiędzy trzema, w naszym wypadku, trzema artystami, trzema indywidualistami, często egoistami w dobrym rozumieniu tego słowa. A czym więcej tych osób się dołącza w różnych naszych projektach, tym to jakby trudniej dojść do jakiegoś wspólnego efektu i to jakby ta cały czas gigantyczna praca nad tym porozumieniem się pomiędzy sobą i w końcu nazywa się tą pracą kolektywną, nie? Która jest różni się tym swoim procesem powstawania i dojrzenia do czegoś wspólnego od pracy indywidualnej i od pracy indywidualnych artystów. No i tak jak powiedziałem, przez to, że nie da się tak jakby jednorazowe współpracy, w których powstają prace kolektywne, czasami są łatwiejsze, czym długofalowe współprace, bo te długofalowe współprace często się przekładają różnymi... w sensie z jednej strony łatwiejsze, z drugiej strony nie, bo w zależności od tego, co robimy, nie? I jak do tego podchodzimy. A jeżeli chodzi o pracę o wojnie, twoje drugie pytanie, no to nasza praktyka też się zmieniała na przestrzeni lat i w jakimś momencie, pamiętam, przełomowym takim momentem to była druga rewolucja, podczas której robiliśmy jedną z naszych prac. Jeszcze wtedy byliśmy bardzo młodym kolektywem, który miał prawie rok tylko. I te wpływy socjalno-polityczne i zmiany w państwie, które były na przestrzeni tych lat, co my razem pracujemy, bardzo wpływały też na nas, nie? Zmieniała się przestrzeń, sytuacja polityczna, socjalna w kraju, zmieniała się sztuka, przez to, że my często pracujemy z ludźmi i z przestrzenią i z aktualnymi problemami, które są w tych przestrzeniach, w których my przebywamy i w tych czasach, to ono oczywiście bardzo na nas wpływało i te prace, ta wojna w sposób, tak jak ona, ciężko powiedzieć, weszło w sposób naturalny w życie Ukrainy i w życie ludzi Ukraińców. Tak samo ona weszła w sztukę ukraińską w sposób naturalny, chociaż drastyczny też, nie? Dlatego trzeba było się zmierzyć tym tematem i podejmować ten temat w swojej praktyce. Nie powiem, że to było ciężko czy lekko, to było po prostu, o tym się nawet nie myślało. Jakby czuliśmy to, że my musimy to robić, bo to jest część naszego życia.
So how can we talk in art about war, Anton?
I tak, przepraszam, będę mówić po angielsku. my Polish is not so good yet. No tak. Yes, I think from the very beginning we were trying to stay as much sincere and like honest with this humongous, like, and also very difficult topic as war. We were not prepared. You can imagine, like, 2014, Crimea is happening, Donbass. And even though there was, like, political changes before, as Yura mentioned, in Ukraine, but the war was, like, something really new. And we were not, like, fighting directly, obviously, but we started, like, to encounter war on, like, every level of our lives, mundane lives, mundane reality. And basically our goal was, like, to approach this topic, like, honest enough, sincere enough, and obviously, like, to find something, like, just interesting, something not, like, banal. And then, of course, we don't want to go off to any, like, propaganda-like messages in our, like very simplistic things that, like, war is bad or, like, stuff like that. So, for example, in 2015, we made this piece that we actually shown at Venice Biennial, Backyard. And it was exactly about the memory of the people who lost their, like, home. Because we started, like, to encounter a lot of refugees, like, internal refugees in Ukraine. People who were, like, fleeing Donbass, who were, like, forced to leave everything they had. And we were like, wow, this is very interesting. Like, because, first of all, it used to happen before in history of our continent, right? And all over the world, of course. But why I mention, because it used to happen during the World War I, World War II, and we compared memory of one person who lost their, like, home in during the Second World War and during the occupation of Donbass. And we actually questioned this, like, ability of a memory to really, to keep in memory all those, details of your, like, of your house, of your, like, of your backyard. We were, like, asking people to describe from the memory, like, every centimeter of their, like, house. And, like, we tried to reconstruct it, like, from just the memory. And that was one approach, right? Like, this, let's talk about this very particular person, this experience of, like, leaving and memory, of course. Then in 2017, we showed piece about statistics, about the numbers. Because at that point, the war was already, like, there. Like, soldiers were, like, fighting. People were, like, dying. And there were, like, numbers all over the place, different numbers, official and not. And we ask ourselves, like, what these numbers mean? How much is, like, 5,000? How much is 10,000, like, killed? Because at some point you're just getting to this feeling that, like, those numbers are abstract. Even though you understand it, like, behind every number is a person's life. But then, like, one day you hear, like, one number. After a week, you hear another number. And we were like, okay, let's really try to imagine how much is it. And what we did, we started this at this point not finished, and we don't know when it will be finished. Project Untitled. So the idea was to write down every acquaintanceship, every encounter with the person you meet in your life, and just put all this like acquaintanceships together. So like in 2 years, four of us met. I remember like when we were showing this piece in Venice, again in Venice, in 2017, it was like 2,500 people around. Four of us met together through their like daily life, 2,500 people, 2,500. And at that point, official numbers of like UN official numbers of like dead victims in Ukraine war was around 9,000. Because like the war zone was pretty much restricted and limited to Donbas. And now you can imagine with this full-scale invasion, we are very, very, very much behind the exact, like, actual numbers. So at this point, like, we perceive already this project as basically impossible to finish. We don't know if in our, like, lifetime, three of us will meet such a number to catch up with the official numbers of victims, because only in that case we can end the project. And that was like one thing, and just okay to finish, and like I'm just like trying to talk about this like subtle moments. We were like subtle, but also like very personal moments, like things that we have touched to, or like we encountered like in just our lives. And then the repeat after me was the idea of let's not talk about war in any like very simplistic way, in any graphic with any graphic images that you would probably see on TV or like on YouTube. Let's maybe try to let's try to think about some like very subtle moments of the war, and that how the sound came up. Like, what about the sound and the memory of the sound? And then like we developed this idea of the sound into Repeat After Me, which at some point became like pretty much obvious that like the sound, even though it's very subtle, but then as we learned, it's actually very important and crucial moment of war, because the knowledge of the sound will basically could save your life. The knowledge of particular weapons, how they sound, could really help you to navigate and to know how much time you have to find a shelter. Basically, to navigate in a war zone, in a war situation, and save your life. So from this very, like, from the first view, just like sound of war, like, okay, what's this? Just memory, just maybe traumatic experience, okay. But then it's actually like a knowledge that these people acquired, and also with a really big sacrifice, and they went through very much to get this knowledge. Yes, I think I will pass to somebody else.
Te dźwięki, o których opowiadasz, pamiętam, jak wspominaliście o tym, że pojawił się pomysł, jakby pojawiło się to hasło dźwięki wojny, ale pojawiło się dużo wcześniej, przed powstaniem tej pracy, i ona też, i te dźwięki wojny też was was dojrzewały. Myślę, że te dźwięki pojawiły się też dlatego, że pracując nad wystawą rozmawialiśmy też z wieloma psychologami. Cezary Żachowski, psychiatra, napisał nam dla nas tekst do katalogu, wspominając o traumie i o powłokach dźwiękowych. I też prawda jest taka, że trauma wpisuje się w nasze ciało poprzez dwa zmysły, jak się okazuje. I to będzie zapach i dźwięk. To jest coś, czego trudno się już pozbyć do końca życia. A bohaterowie Lipit After Me 2 dzielą się, ci pierwsi jeszcze z miejsca, w którym słyszą na co dzień te dźwięki, słyszeli, bo to był 2022 rok i praca była kręcona we Lwowie, ale dwa lata później waszymi bohaterami i bohaterkami są już osoby, które są osobami uchodźczymi z Ukrainy, ale znajdują się już w innych miastach, w Wiedniu, w Berlinie, w Tullamore, w Nowym Jorku. Ale te dźwięki są nadal w nich bardzo silne, zakodowane. To nie są aktorzy, to są osoby, które prawdopodobnie do końca życia będą w stanie z taką samą mocą te dźwięki powtarzać. Wróciłabym jeszcze do waszej praktyki i zanim przejdę za chwilę do centrali, to jeszcze bym, Jura, ciebie spytała o właśnie o tych waszych bohaterów, bo wydaje mi się, że też jakby bardzo ważną częścią waszej praktyki, o czym wspominałeś, jest to, że wy nie odnosicie się do wielkich wydarzeń, do wielkich nazwisk. Nie ma takiego jednostkowego podejścia jakby w waszej praktyce. I tak jak sama nazwa kolektywu Open Group zawsze oznaczała jakiś rodzaj formy otwartej na także innych członków i członkinie. I rzeczywiście wielokrotnie tak bywało, że zestaw grupy zmieniał się w zależności od tego, kto brał udział w projekcie. Tak jakby ta pamięć jednostkowa i kolektywna, która się pojawia w Lipit After Me, też odnosi się do takiego uniwersalnego bohatera, bo to się przecież odnosi do doświadczenia, które przeżywa w tym momencie każda osoba przebywająca obecnie w Ukrainie albo która z niej wyjechała. I obecnie trwa duża dyskusja wokół książki, która została ostatnio wydana, Agnieszki Dałkrzy, Ludzie Nieznaczni, o ludziach, którzy właśnie nie reprezentują wielkich nazwisk, nie odnoszą wielkich sukcesów, ale jakby w jakiejś takiej swojej masie różnych rzeczy, gdzie nie decydują się być na pierwszym planie, ale gdzieś pozostają na tym drugim, a nawet dalszym planie jako te osoby bardziej nieobecne, że jakby to jest jakaś taka bardzo ważna część naszego społeczeństwa. I jakby być może przyszedł moment, żeby bardziej zwracać uwagę na to, kto jest na tym tylnym siedzeniu i na trzecim planie, niż ten, kto jest na pierwszym planie, dlatego że to ten, kto jest na pierwszym planie, na przykład tak jak politycy, już coraz bardziej nas zawodzi. I to, że wy właśnie jako kolektyw też kolektywnie podchodzicie do tego waszego bohatera, bo z jednej strony widzimy twarze w Lipit After Me, ale tak naprawdę z drugiej strony oni reprezentują trochę całą Ukrainę. Nawet nie trochę, po prostu, prawda? Jest to bohater równocześnie zbiorowy.
Tak często było w naszych pracach i te jakby poszukiwania tych bohaterów z codzienności i z realnego życia. Jakby w tej pracy to jest takie już, powiedzmy, klasyczne podejście, bo w tych innych pracach też często tak było. I to też na pewno jest wynikiem tego, że jakby żeby zrobić jakiś zbiorowy portret, to po pierwsze musi być jakaś pełna ilość uczestników i ciężko znaleźć jednego bohatera, który to jakby weźmie na siebie tą całą potęgę albo cały ciężar
reprezentacji
czegoś kolektywnego. szukania tych ludzi z codzienności, to jakby cały czas być tutaj teraz i żyć w tym realnym świecie, w naszym wieku, w naszych czasach, w naszej sytuacji politycznej, socjalnej, jest też takim... Z jednej strony łatwym podejściem, a z drugiej strony cały czas mówienia o czymś bardzo aktualnym, żyłym i potrzebnym. Przede wszystkim dla nas, nie? I to też jest to jakby ta część tej praktyki kolektywnej, w której się to jakby ciężko, w której my stajemy na drugi plan i nie ma to jakby tej postaci artysty, nie? Często w naszych pracach nie ma tej postaci artysty, to jakby, bo ona jest rozmazana w jakimś sensie, co ciężko uniknąć w indywidualnej praktyce, gdzie to jakby ten artysta, nawet jeżeli nie jest wizualnie pokazany w swoich pracach, co by nie robił, ale jego ciężar i ten duch wisi zawsze, to jakby to się czuje. Tutaj to jakby to się trochę zmienia i włączenia tej dużej ilości świadków przede wszystkim, różnych wydarzeń do prac, to jakby wzbogaca i rozszerza problem, o którym mówimy, nie? Jeżeli mówimy teraz o wojnie, no to jakby ta realność i ta...
Bliskość
i ta ekspertność tych ludzi jest... bardzo tych uczestników naszych projektów jest bardzo ważna.
I'll just add, yes, like as Yura said, it's really hard to find anybody like separately that would represent this experience of the whole like refugees or like soldiers, because, and there is no need for it, because the whole idea is, as you said, like we have to turn attention exactly to this, like ordinary people, to, because they bear the most of this, of the war itself.
They are the price.
Yes, because, and it's now like when sometimes we are traveling and some people are like trying to ask me about some politicians or like Zelensky or like some corruption. I'm like, listen, this is just like the tip of like iceberg. Like only in Ukrainian army there is a million people who are like fighting every day or like helping those who are like in trenches. It's only army, and then each soldier from there has a family and has like a people all over the country who supports them, who are like waiting for them to come back. And like we have friends who are like fighting, Pavlo is fighting. Yeah, that's what you were supposed to, yeah.
Dokładnie to mention. Chciałam powiedzieć, exactly. Że my jesteśmy tutaj w Warszawie, yes. A w tym samym czasie Pavlo, czyli trzeci członek kolektywu, jest na froncie.
Tak. Yura's brother is fighting also.
Yura brat jest, yeah, też like, w wojsku, tak.
We have relatives also other like who's like fighting, and we have at this point we have friends who are like who are not with us anymore also because of the war, and it's like millions of people who are like going through this together, but like somehow sometimes the news, the mass media, or even like some, let's say, evil figures like trying to force us to think about this war as just like few figures, few politicians like deciding or like suffering or like bearing the old troubles of the war. No, it's like the war is absolutely egalitarian experience. Yeah.
Danse macabre.
Yeah.
Kind of. Wracając do pracy, dziękuję ci, Anton i Jura, za te wypowiedzi. Jeszcze bym chciała spytać o tą formułę karaoke, prawda? Bo jak za pierwszym razem widziałam pracę Repeat After Me w 2022 roku, to jednak poczułam się bardzo nieswojo. Zaproszona właśnie do udziału w jakiejś upiornej rozrywce i że ktoś proponuje mi powtarzanie dźwięków wojny. I rzeczywiście było to takie dziwne uczucie, które właśnie tak jak ta praca i to uczucie we mnie też dojrzewało. Ta praca dojrzewała, ona ewoluowała w mojej głowie, jakby czym ona tak naprawdę jest. I to nie zadziało się od razu. Ale dopiero potem zrozumiałam, że właśnie to jest jakaś minimalna, chociaż próba znalezienia się, postawienia się w czyimś miejscu, chociaż wiadomo, że absolutnie nierealna, ale jednak. Po drugie właśnie, tak jak Anton wspomniałeś, że to nie jest tylko propozycja do zrobienia czegoś, czego się nie powinno robić, ale równocześnie jednak ci ludzie, którzy w tak bardzo wiarygodny, bo przecież swój sposób na podstawie własnych doświadczeń dzielą się tymi dźwiękami wojny, przekazują nam pewnego rodzaju instrukcje, prawda? Bo to są te dźwięki, które, tak jak powiedziałeś, pomogły im przetrwać. I od początku zamysłem na tą pracę było to, że na dużym ekranie widzimy bohaterów i bohaterki tego filmu. Mamy też w momencie, kiedy oni zapraszają nas do powtórzenia, powtórzcie za mną, powtarzajcie za mną, i leci taka próba onomatopeicznego powtórzenia tych dźwięków, nie wiem, czołgów, helikopterów i tak dalej. I leci ten pasek na dole, tak jak w klasycznym karaoke, tak? Który się zaciemnia powoli. I że przed ekranem będą stały mikrofony, tak? Żeby rzeczywiście, tak jak w barze karaoke, wejść na tego bohatera i mieć z nim kontakt jeden do jednego. I w galerii Labirynt było tak, że rzeczywiście stały te mikrofony, było dużo czerwonego światła, który tworzył taką atmosferę ni to z baru karaoke, ale z drugiej strony gdzieś tam ta czerwień zatopiona w czerni, w tej ciemności, w tym black boxie, no, powodowała taką atmosferę, że gdzieś się znajdowało w jakiejś innej przestrzeni, prawda? Było to odcięcie od tego, co się dzieje poza muzeum, poza galerią. No i teraz przechodzimy do tego, co zostało stworzone w pawilonie już i to, czego będzie można doświadczyć też w Zachęcie, czyli militarny bar karaoke przyszłości, który też jakby był waszym pomysłem, ale wynikł już z takich dyskusji, które pojawiły się po rozpoczęciu pracy nad scenografią z grupą Centrala, kiedy wiedzieliśmy, że jakby nie wystarczy nam do końca pokazać tylko tych dwóch wideo naprzeciwko siebie, tylko trzeba to wzmocnić jakimś przekazem. I pojawił się pomysł na ten militarny bar karaoke. Centralo, czy moglibyście powiedzieć, w jaki sposób nad tym pracowaliście, ale też przy okazji bym się chętnie podpytała, w jaki sposób wy pracujecie razem, bo też jakby wasz kolektyw też ewoluował, macie różne kompetencje i chętnie bym się dowiedziała też w kontekście pracy nad pawilonem, jak to wyglądało.
Po pierwsze, bardzo wam dziękujemy za to doświadczenie wspólne, bo spotkaliśmy się w takim gorącym momencie, kiedy braliście udział w konkursie dwuetapowym, kiedy po prostu potrzebowaliście wsparcia, jeżeli chodzi o zilustrowanie tego waszego zamysłu. Natomiast my uczymy w ukraińskiej szkole, w Charkowskiej Szkole Architektury, i rzeczywiście ta wasza propozycja też dla nas jest takim sposobem w ogóle układania sobie myśli na temat tego, co się dzieje. I też patrząc na te postawy różnych naszych znajomych, widzimy, że w ogóle temat sarkazmu, czy temat takiego jakiejś ironii bardzo często się wyłania w kontekście właśnie tej niemożności ogarnięcia tego, co w ogóle się wokół nas dzieje. Więc w ogóle takie pytanie, jak zamienić taki zamysł na jakąś formę przestrzenną, to też było dla nas bardzo ciekawe wyzwanie, nawet na poziomie materialności. Nasza wspólna propozycja to są niewygodne meble, to są takie polowe, powiedzmy, formy, natomiast pięknie wylakierowane, prawie jak jakieś ekskluzywne pojazdy. I ta niewygoda z jednej strony ma właśnie uwierać, ale z drugiej strony wiemy, że ta praca jest na tyle silna, że ona nie wymaga jakiejś wymyślnej dodatkowej oprawy, natomiast bardzo dużo osób chce po prostu przysiąść. Chce jakby po tym doświadczeniu no jednak się z nim zmierzyć. Więc na przykład ilość siedzisk była dla nas jakimś takim i różnorodność tych siedzisk, że to są pojedyncze, czy że na przykład ławka dla jakiegoś zbiorowego doświadczenia, to była dla nas jakiś temat. No i też jakby znaliśmy pawilon wcześniej, więc wiedzieliśmy, jakie tam są wyzwania. Oczywiście forma pracy to są dwie projekcje, a pawilon ma bardzo specyficzną, kiszkowatą taką proporcję, więc były wyzwania akustyczne. Natomiast wyzwaniem było też światło, które penetruje ten pawilon dosyć głęboko, światło naturalne, południowe. Więc to dało nam pretekst do takiego anonsu plastycznego, który pojawił się na fasadzie pawilonu polskiego i który wyróżniał nasz pawilon spośród kilku podobnych, które stoją jeden za drugim, mają taką właśnie samą oprawę wejścia i my zawiesiliśmy taką tarczę, czy może jakąś taką osłonę w tym specyficznym kolorze, która przywodziła w naszej pamięci podobne elementy, które widzieliśmy na ulicach Lwowa w marcu, 2 czy 3 tygodnie przed tym, jak zaczęliśmy montaże. Tarcze te oczywiście chronią przed siłą uderzeniową i są dosyć już takim powszechnym widokiem. Natomiast w Wenecji mamy nadzieję, że po prostu w tej sekwencji różnych doświadczeń, bo tą wystawę no, to jest jakieś takie doświadczenie, po którym następują kolejne, ale że ta widoczna z daleka plama tego specyficznego koloru, że ona jednak potem uruchamiała te wspomnienia tej wystawy.
Maybe I can try to add something to what Gosha said, although she's been pretty exhaustive in the description. And this may be from the point of view of how do we work together and how we work in collaboration with artists, as we often do scenography and arrangement of exhibitions. And I think that the most fruitful outcome of these processes is like comes out of the dialogue with artists, and this was the case, in fact, like in many other occasions in which it's not that we're presenting an idea and this idea is accepted or denied, but it's rather that we collectively try to understand what is the best possible scenario. And I think that working in a sort of like a workshop formula in which we are sitting together and we are discussing together the best spatial arrangement and even the best color that would resonate with the theme of the exhibition, it's all the product and the fruitful exchange that is a constant for our work. And another aspect of the work mine and my work and the one of Gosha is this oftentimes deeply rooted in history and research, and what we present is often the outcome of this investigation that goes deep into the history of the building, the history of the place, the biography of places, the in this case also sometimes the biography of some design pieces, in case of the kind of like fisherman seats or like work and alike seats. And I like that the furniture present in the pavilion and together with the curtain, they suggest a temporality, that this is a temporary situation, that this karaoke bar of this militarized future is happening here now in this building, but can happen elsewhere and it can be moved because this furniture suggests that they can just be folded and moved away and the curtain can be dismantled and mantled back in front of another monument when it's needed because this this specific building is in danger as it is now mounted in front of the Zahenta Gallery. So in a sense, this now needs protection. And here is where we need to sing next. So I think that this comes out of the conversation with Pavlo, Anton and Yuri, and this is what made this collaboration so meaningful and good.
Są też drobne elementy, takie parascenograficzne, ale też bardzo ważne merytorycznie w tym projekcie, takie jak sobie wyobrażamy właśnie ten militarny bar karaoke przyszłości. Dlaczego tak Open Group to nazwało? Dlatego, że w ramach tej pracy, która jest rodzajem pokojowego manifestu, jest to też rodzaj ostrzeżenia, prawda? Jeżeli nie zatrzymamy się na chwilę i nie będziemy w stanie jako cywilizacja zrezygnować wreszcie z wojen, to być może tak będzie wyglądała nasza przyszłość. I też są takie drobne elementy jak menu, które pojawia się w barach, a tutaj zamiast menu mamy przedruk broszury na wypadek zagrożenia lub wojny, który zaczął być dystrybuowany kilka tygodni przed pełnoskalową inwazją, oraz skrzynki z wodą zamiast drinków, oraz właśnie odgłosy śmiercionośnej broni zamiast hitów, więc to jest bardzo ważne i też się cieszę, że dzisiaj się spotkaliśmy w takim gronie, dlatego że każdy z tych elementów okazał się kluczowy, ważny i stał się takim elementem takiego projektu, który no właśnie wzmacnia ten przekaz i wzmacnia te filmy i staje się taką kompletną, całościową pracą. Można powiedzieć doświadczeniem, bo praca jako praca interaktywna nie jest pracą tylko i wyłącznie do oglądania, dlatego że publiczność, która wchodzi na wystawę, będzie musiała podjąć w pewnym momencie jakąś decyzję. Albo podejdzie do mikrofonu i powtórzy za naszymi bohaterami, bohaterkami te odgłosy, albo zdystansuje się, usiądzie sobie na jednym właśnie z tych niewygodnych krzeseł i będzie oglądać to z dystansu. Ale ten udział publiczności też jest bardzo ważny. Jakby to oni też tworzą tą pracę.